Słuchacie podcastu Małopowiedziane. Serdecznie witamy Was w najnowszym odcinku podcastu Małopowiedziane. Mówią do Was Wasi prowadzący Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska.
Wielkie podziękowania dla naszych patronów. Ostatnio do tego grona dołączyły nowe osoby. Witamy Was serdecznie w społeczności ludzi, którzy wspierają nasz podcast. Jeżeli chcielibyście do tego jakże zacnego grona dołączyć, to zapraszamy Was na patronite.pl/małopowiedziane.
Można nas znaleźć na Buy Coffee również.
I możecie też do nas pisać na kontakt@małopowiedziane.pl. Piszą do nas ludzie w bardzo różnych kwestiach biznesowych, akademickich, także nie wahajcie się, śmiało piszcie do nas.
Ja tylko jeszcze chciałam wspomnieć, że dzisiaj do końca dnia jest jeszcze promocja na e-booka Magdy Bartnik, znany jako Język Przyszłości, chiński w podróży, który jest w pakiecie z moim e-bookiem Jak podróżować po Chinach, więc to jest taki pełny pakiet, gdzie możecie się nauczyć trochę mówić po chińsku, tak? Możecie nauczyć się takiego języka podróżniczego, możecie nauczyć się jak w Chinach przetrwać i nie zginąć tutaj, więc super pakiet dostępny za 369 zł jeszcze dzisiaj do końca dnia na weronikatruszczyńska.pl.
No dobrze, a o czym będziemy rozmawiać sobie dzisiaj? Czy to będzie znowu temat bliski nam, czy daleki nam?
Jest to nam tak. Temat bardzo bliski, bo wszyscy jemy.
No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o wadze Chińczyków, bo o ile Chińczyków jest coraz mniej liczbowo, to jednak są coraz wyżsi, coraz ciężsi.
Więc jest ich więcej tak w ogólnym rozrachunku.
No, w masie. O ile możemy to uzasadnić wyższymi standardami życia, w tym względzie no, jest to pozytywne zjawisko, jest też mniej osób z niedowagą, to są też sygnały niepokojące. Takim jest niewątpliwie gwałtowny wzrost osób z nadwagą i otyłością. Osoby z nadwagą i otyłością stanowią obecnie już połowę dorosłej populacji i 20% wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. A jeszcze w 2002 roku, w zależności od szacunków, było to około 17%, jeżeli mówimy o populacji dorosłej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wielu aspektach tego zjawiska, ale zacznijmy od tego, co przyczynia się do tego szybkiego wzrostu osób z nadwagą i osób z otyłością w ostatnich latach.
Tak, no tych czynników jest wiele, chociaż na pewno wyróżnić możemy jakieś takie główne i też wydaje mi się, że nasi słuchacze mają jakieś swoje przemyślenia, domysły na temat tego, co się tutaj wydarzyło, że w ciągu tak krótkiego okresu czasu aż tyle osób zyskało tyle wagi, że są teraz klasyfikowani jako osoby z nadwagą lub też otyłością. No i tutaj chyba takim pierwszym argumentem za tym, co się stało, jest zmieniająca się dieta. No społeczeństwo tutaj bardzo się zmieniło w przeciągu ostatnich 30, nawet więcej lat. I to jest takie intuicyjne dla wielu osób, że ojej, bo teraz to ludzie jedzą fast foody, a kiedyś to jedli zdrowo, zdrowiej. No i dlatego są otyli i mają nadwagę. Ale też wydaje mi się, że trzeba jednak obalić tutaj pewien mit, co do tego, że kuchnia chińska, kuchnie chińskie są takie zdrowe, lekkostrawne.
Absolutnie i, nie.
No, mają mało tłuszczu i tak dalej.
Wszystko na parze
wszystko
robione.
Na parze.
Chociaż rzeczywiście są rzeczy na parze robione w chińskiej kuchni, ale niestety większość
nie są one większością.
Tak
no.
Jest,
nie,
jest, dokładnie. No to zdrowa i lekka to może jest kuchnia z Guangdong i z Fujian, ale jak sobie zobaczycie na mapę, no to prowincja Guangdong i prowincja Fujian, no czy nawet jeszcze Jiangsu, to nie jest wcale duże terytorium
Ale
Chin.
Czy nie podobne, mam wrażenie, wyobrażenie mylne chyba jednak jest w stosunku do kuchni też japońskiej,
tak.
Na przykład koreańskiej.
Oj tak.
Tak, tak. No myśli się o tych kuchniach azjatyckich, o ile coś takiego w ogóle istnieje jako
o
całości.
Mięso, olej, smażymy.
Tak jest. I dokładnie to samo jest w Chinach, bo jeżeli weźmiemy sobie kuchnię z innych regionów niż te, które wymieniłam wcześniej, czyli z Sichuanu, tak, z Dongbeju, z Xinjiangu, to już są bardzo mięsne, tłuste kuchnie. I rzeczywiście mięso to też jest taka rzecz, o której na taki słoń w pokoju trzeba o tym porozmawiać, o tym mięsie, no bo mięso w Chinach od zawsze kojarzyło się z bogactwem i jeżeli sobie będziecie czytać jakieś opowieści, no kilka odcinków temu wspominaliśmy o Lu Xunie, który pisał takie właśnie opowieści, w których poruszał problemy społeczne i tam rzeczywiście często właśnie w tym tle takim społeczno-kulturowym jest pokazane, że bogaci ludzie jedzą mięso, biedni ludzie jedzą warzywa. Mhm. Więc to w głowach ludzi w Chinach tutaj dalej siedzi. To nie jest tak, że ludzie się wzbogacili i nagle zapomniano o tym, że bogaci ludzie jedzą mięso. No nie. Jeżeli ludzie się wzbogacili, no to chcieli konsumować tego mięsa więcej. No i trochę tak jak w Polsce. Przecież jeżeli zapytamy na przykład naszych rodziców, to też oni powiedzą, że jak byli młodsi, no to mięso to było na niedzielny obiad, a w tygodniu mięsa się za bardzo nie jadło. I w Chinach też tak było rzeczywiście. Teraz już tak nie jest, ale wydaje mi się, że też różnica niestety pomiędzy tym, jak to się widzi w Polsce, a jak to się widzi w Chinach, to jest to, że jednak w Polsce czy na Zachodzie bardziej się kładzie nacisk na to, że jednak spożywanie dużej ilości mięsa w diecie no jest po prostu niezdrowe i może prowadzić do różnych chorób.
Chociaż jednak w Chinach, mimo że większość potraw jest mięsnych, to jednak tego mięsa nie dodaje się aż tak dużo. To znaczy, no mam jednak wrażenie, że w takiej kuchni na przykład polskiej, czy kuchni, no, to, kuchniach no, europejskich, środkowoeuropejskich, już nie mówię tam o Stanach i tak dalej, że jest jakiś po prostu kawał mięsa, który jest częścią tego posiłku, to jednak w Chinach to jest to
małe kawałeczki, no.
Raczej są to małe kawałeczki.
Ale one jeżeli są chodzi, wszędzie.
Ale są wszędzie. No jeżeli chodzi o to smażenie, to faktycznie no, też można bronić tego smażenia w tym sensie, że używa się woków, które no, są tak zaprojektowane jako patelnie, które mają no, mniej tego tłuszczu zużywać, które ma się osadzać tylko tam właśnie na samym spodzie tej patelni.
Ja słyszałam też takie opinie, że jeżeli chodzi o ten bardzo szybki przyrost współczynnika osób z nadwagą i otyłością w Chinach, to faktycznie zmiany nawyków żywieniowych są bardzo ważne, ale ważne jest też to, jak szybko się to stało. I tak jak na przykład w krajach zachodnich przejście do fast foodów, czy do jedzenia rzeczy, które są wysoko przetworzone i w ogóle do tego, że ta dostępność tego jedzenia jest tak wszechobecna, bo wszędzie mamy supermarkety i tak dalej, to mimo wszystko jednak było bardziej stopniowe, to w Chinach po prostu pewnego dnia ten rynek został zalany wszystkim, co się dało i ludzie dosłownie się na to rzucili. No i to widać po tym, jak bardzo szybko te statystyki się zmieniły i to cały czas postępuje bardzo szybko, bo teraz mówimy o tym, że połowa dorosłej populacji ma nadwagę lub nawet otyłość, natomiast szacuje się, że do 2030 roku, czyli już niedługo, będzie to 65%.
Tak. Ojej.
I do tego wszystkiego jeszcze doszedł mój ulubiony czynnik, czyli polityka zero COVID, dlatego że faktycznie widać to wyraźnie, że po okresie ostatnich 3 lat tych osób jest jeszcze więcej, dlatego że mieliśmy do czynienia z właśnie z lockdownami, z pracą z domu, z właśnie zamawianiem jedzenia zamiast gotowaniem i tak dalej. I po prostu dużo ludzi, no i też mówimy na przykład o depresji, prawda? O
tym stresie,
no, który był zajadany.
Dokładnie. Tak. I faktycznie dużo ludzi właśnie wyszło z tamtego okresu z dodatkowymi kilogramami.
My chyba też.
Ja w trakcie pandemii przytyłam 10 kilogramów, które udało mi się ostatecznie zrzucić, ale to jest bardzo dużo.
Mhm. Tak jest. Ja jeszcze tutaj dodam, że w 1990 roku przeciętny mieszkaniec chińskiego miasta jadł około 25 kg mięsa rocznie, a w 2020 roku to już było 40 kg. Mhm. Więc rzeczywiście widać tutaj ten wpływ kulturowy, który mówi, no jeżeli stać cię na więcej mięsa, no to powinieneś jeść więcej mięsa. I dokładnie to samo było na wsi, bo na
wsi... Dlatego wegetarianizm tutaj też nie...
Tak jest. I to jest bardzo w ogóle tak ciekawy popularny temat, bo ja pamiętam, że chyba w 2019 czy 2020 roku była taka sytuacja, że grupa kilku influencerek była w takiej kampanii reklamowej, która miała właśnie promować no, dietę wegetariańską, tak? Mówiono o tym, że ona ma tam mniejszy wpływ na środowisko, że jest zdrowsza i tak dalej, i tak dalej. I te dziewczyny zostały, no, niezbyt dobrze potraktowane przez państwowe media, bo powiedziano, że to jest zbyt nachalne promowanie zachodniego stylu życia, bo wegetarianizm to jest zachodni, a u nas w Chinach to się je mięcho. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo fajnie, można tutaj sobie pokrytykować jakieś tam influencerki, które promują coś, co nam się nie podoba, ale ten rząd też się w pewnym momencie obudził w nocniku, bo ludzie tutaj tego mięsa jedzą więcej i więcej i coś trzeba z tym zrobić.
Też mam wrażenie, że osoby, które chcą jeść zdrowiej, to tak naprawdę są osoby, które muszą mieć albo wysoki kapitał, znaczy dużo pieniędzy, albo wysoki kapitał kulturowy, albo dużo czasu, więc tak czy siak mówimy jednak o elitach, bo naprawdę na gotowanie mało kto w tym takim no, naszym pokoleniu Chińczyków może sobie pozwolić. Coraz mniej też osób w ogóle potrafi gotować.
To prawda. Też te kuchnie tutaj są tak słabo wyposażone. Często jak się wynajmuje małe mieszkanie, kawalerkę, to tam są dosłownie dwie szafki kuchenne.
No ta nadwaga niestety będzie pewnym problemem też klasowym, w tym sensie, że jedzenie na mieście, ale jedzenie też bardzo często wysoko przetworzonych produktów, gorszej jakości, tłustszych, to nie jest droga rzecz i po to no, muszą sięgać te osoby gorzej zarabiające. Najczęściej no właśnie te, które pracują w jakichś takich no, nienormowanych trybach. Myślę, że oni są szczególnie narażeni też przez brak czasu. Z drugiej strony jest jednak sporo takich stołówek, takich restauracji stołówek w Chinach, które są tak naprawdę no, dotowane przez rząd i one są bardzo tanie i jest możliwe jedzenie tam. Natomiast, no właśnie, czy to jest najlżejsze jedzenie?
No nie.
Zazwyczaj jednak
będą,
nie.
To będą takie
zazwyczaj,
potrawy
zazwyczaj
złoka.
Jednak nie.
Ale właśnie, jeżeli mówimy o zdrowym jedzeniu, to dla mnie bardzo ciekawym fenomenem jest to, że w Chinach nie istnieje coś takiego jak dieta pudełkowa, która jest tak popularna w Polsce.
To jest tak dziwne.
Gdzie można sobie kalorie liczyć, tak, ile mają nam dostarczyć tego. Nie, nie ma tego.
Ale
zwłaszcza,
w ogóle,
że tutaj naprawdę jest jakby wszystko na miejscu, żeby to robić na bardzo szeroką skalę. I to, że w ogóle to się nie przyjęło w Chinach, to jest dla mnie niesamowite.
Wydaje mi się, że to jest coś, o czym chciałem jeszcze za chwilę porozmawiać, o w ogóle świadomości tego, czym jest zdrowe jedzenie. Ale
no
zgadzam
właśnie
się z wami, że wyobrażenie zdrowego jedzenia, tak sobie poczytacie w internecie, to jest w ogóle naprawdę, to dotyczy garstki ludzi z najbogatszych miast, którzy utożsamiają coś takiego z restauracją typu Wagas.
Tak.
To jest taka restauracja, właściwie droga, trochę nie wiadomo czemu droga, bo no, serwowane tam są bardzo takie proste posiłki, typu jakiś ryż, no może bowl, no tam z czarnym ryżem, trzema brokułami na boku i maluskim kawałeczkiem łososia. I to jest bardzo drogie, znaczy
no,
tak jeden bowl tam kosztuje
yuanów?
70 juanów, czyli tam 40 zł, więc to też odstrasza takich tak zwanych zwykłych Chińczyków, ten typ właśnie takiego jedzenia zachodniego, ale o tym właśnie chciałem jeszcze porozmawiać później, bo to jest ciekawe. Natomiast skoro powiedziałaś o właśnie takich zachodnich wzorcach, które no, nie są przyjaźnie traktowane w Chinach, tutaj powiedziałaś akurat o wegetarianizmie, to myślę, że też ciekawym pytaniem jest to o zjawisko tak zwanego body positivity i czy mamy z nim do czynienia w Chinach. To jest pytanie o jedno z tych relatywnie nowych, a przynajmniej nazwanych w ostatnim czasie zjawisk społecznych, które upowszechniają się na Zachodzie. Są też na Zachodzie zarzewiem pewnych konfliktów, ale trudno nie zauważyć, że większość z nich ma źródło w indywidualizmie. Z kolei wschód Azji uważany jest za myślący w takich kategoriach kolektywnych, konformistyczny. Więc jak takie nurty w ogóle penetrują tę przestrzeń chińską w tym wypadku? Co o tym myślicie?
No wcale.
Nie penetrują. No.
Nie penetrują. Nie, no jak masz nadwagę, no to przyjdzie matka i powie: schudnij. Gruba jesteś.
No właśnie, bo te Chiny są...
Ta rodzina tutaj jest rzeczywiście, to jest
najgorsze,
nie?
Rodzina.
Ci to powiedzą.
Właśnie ja chciałem powiedzieć, że Chiny są bardzo bezpośrednim społeczeństwem, w którym mówi się o niedoskonałościach, o doskonałościach też, ale o niedoskonałościach
w ogóle o wyglądzie.
Bardzo otwarcie,
tak,
co oznacza, że osoba z nadwagą, czy już w ogóle osoba z otyłością będzie o tym słyszała od ludzi wokół siebie. Nawet od przechodniów na ulicach, czy współpasażerów w transporcie publicznym,
ale
bez
przerwy. Taka cielesność tutaj jest bardzo szeroko dyskutowana.
Dziecko, czy nawet jakaś młodzież, dorośli ludzie będą się obracać i mówić tak, że oczywiście to usłyszysz.
Znaczy, ale
żeś
to
tam
też
gruby
może,
i siaki i taki,
może też
niski
mieć,
czy wysoki.
Jakby to wpływ na to, że potem osoby z nadwagą, czy osoby otyłe mogą bać się wychodzić z domu i też dlatego widać ich na ulicach mniej, tak? Bo boją się tego, jak ludzie będą ich widzieli, ale ja jeszcze chciałam tutaj poruszyć jeden wątek, bo bardzo ciekawe jest to, że na przykład w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo taki właśnie klasowy problem, jeżeli mówimy o otyłości. Osoby biedniejsze są o wiele częściej otyłe, mają nadwagę niż osoby bogatsze. Co ciekawe, jeżeli mówimy o otyłości dzieci w Chinach, to jest zupełnie na odwrót.
Tak.
I to jest też jakby, no inaczej to wygląda niż na Zachodzie. I dlaczego? Dlatego, że w Chinach, jeżeli mówimy o wychowaniu dzieci, bardzo silny jest wpływ dziadków. W Chinach praktycznie dziadkowie wychowują dzieci, dziadkowie odbierają je ze szkoły, karmią je, tak, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj może znowu trzeba obalić pewien stereotyp, że ludzie starsi jedzą zdrowiej, no bo można było pomyśleć, że a to młodzi, to te McDonaldy, tam Burger Kingi, ale starsi ludzie to jedzą zdrowiej. Zdecydowanie nie. Bo w starszych ludziach jeszcze są zakodowane te wspomnienia z tych wielkich głodów tam sprzed 60 lat na przykład. I mimo wszystko bardzo często jest tak, że no, ci starsi ludzie jednak tuczą te dzieci. I na przykład w latach 10. były badania, z których wynikało, że w Chinach najczęściej nadwagę mają dzieci z rodzin z klasy średniej, czyli z takich dobrze sytuowanych. One były też częściej otyłe niż dzieci z biednych rodzin. No i to oczywiście wynika z tego, że raz, na pewno dzieci na wsi mają więcej ruchu niż dzieci w miastach, które są tylko wożone ze szkoły na zajęcia skrzypiec, a potem na balet. No ale na tym balecie, no to wiadomo, że to jest balet, tak jak mówiliśmy, to jest raczej pakiet idealnego dziecka, a nie sport dla jakiegoś tam ruchu. I proporcja otyłych dzieci w USA i w Chinach jest już podobna. Więc zdecydowanie te dzieci, którymi zajmują się dziadkowie, no one odczuwają tego wpływ. Też ci dziadkowie mają wbite do głowy od wielu, wielu lat, że zdrowe dziecko to jest dziecko właśnie takie tłuściutkie, takie utuczone dziecko nie może być chude, no bo wiadomo, jak ktoś jest chudy, no to nie urośnie, no to jest małe, wiecie, jak w czasach głodu.
Znaczy przede wszystkim to też i to widać też w statystykach populacji dorosłej potem dalej, ale to się tyczy głównie chłopców. Chodzi mi o to, że jeszcze w przypadku dziewczynek może być taka refleksja, że one powinny być szczupłe, żeby wyglądać ładnie, ale w przypadku chłopców nie ma absolutnie czegoś takiego. I faktycznie, no to widać na ulicach, no widać jak cały czas tym dzieciom się wpycha do łapy jakieś albo batoniki, albo jakieś, w ogóle jeszcze tutaj są takie przekąski, których, wiecie, no nie ma w ogóle w Europie, jakieś takie mięsa i tak dalej.
Tak.
Ale tam cały czas jest właśnie albo coś słodkiego, albo coś takiego tłustego i te dzieci jedzą non-stop.
Tak też, ale wydaje mi się, że niestety ta wieś będzie w końcu doganiała miasto. Dlaczego? No dlatego, że jak ktoś był na wsi, to widzi, co tam w sklepach sprzedają i niestety to wcale nie jest tak, że jedzenie na wsiach jest takie lepsze, bo tak naprawdę w tych wiejskich sklepach jest tyle przetworzonego syfu, tyle jakichś paskudnych ciastek, jakichś naprawdę rzeczy o wiele gorszej jakości niż my tutaj kupujemy w miastach.
Bo na razie właśnie te badania nie są wcale takie czytelne. Jaka jest dystrybucja tej otyłości czy nadwagi w społeczeństwie, jeżeli chodzi właśnie o taki status socjoekonomiczny. Ale pojawiają się już pewne takie trendy, że widać, że to są właśnie osoby bogatsze i biedniejsze.
Tak.
Więc widać, że to są te skrajne grupy i właśnie no to, co mówimy, że w przyszłości jednak no jest ryzyko, że ta grupa osób z nadwagą będzie rosła wśród tej biedniejszej
populacji. Oczywiście łatwiej jest rzucić kilogramy, jak się ma pieniądze, niż jak ich się nie ma. Tak, co jeżeli chodzi o osoby dorosłe? No tutaj na pewno trzeba wymienić tak zmieniający się tryb pracy, długie godziny pracy przede wszystkim. Ja w ogóle ostatnio usłyszałam nawet o takim modelu pracy, o którym nigdy nie słyszałam wcześniej, że osoby przychodzą do pracy o 10, po czym mają godzinną przerwę na lunch tam od 12 chyba. Po czym mają przerwę na obiad od 17 do 18 i od 18 do 20 jeszcze mają pracować.
Mhm.
Czyli jesteś całe życie w tej pracy i dostajesz tylko z pracy przerwy, wychodne na lunch i na obiad.
Mhm.
No właśnie. Na pewno to, że w ogóle mniej osób pracuje też w rolnictwie, czy w ogóle mniej osób pracuje fizycznie, to też pewnie ma znaczenie.
Znaczy tutaj ta praca fizyczna wygląda tak, że no bardzo dużo osób przede wszystkim pracuje jako dostawcy. To jest praca fizyczna, no ale to jest praca, gdzie się jeździ cały dzień na skuterze, tak? Od domu do domu.
Czy też może być to praca siedząca w zakładzie.
Tak jest, praca siedząca w zakładzie, totalnie. No ale też ludzie są bardzo, bardzo zmęczeni po całym dniu takiej siedzącej pracy, więc często nie wypoczywają, nie mają już siły wypoczywać aktywnie, tylko wracają do domu i zamawiają Waimai, czyli zamawiają po prostu jakieś jedzenie z dostawy i tak się kręci ich życie. No i kolejnego dnia od początku, tak? Długie godziny pracy, też stres, to życie jest tutaj stresujące, rzeczy są drogie, czy zarobię wystarczająco pieniędzy, żeby zapłacić 20 tysięcy raty kredytu za mieszkanie, no i na pewno nie jest to bez znaczenia.
No ale tak myślę sobie, że jeżeli chodzi o ten kontekst, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli to jak są odbierane te osoby z nadwagą czy osoby z otyłością, ale jednak no, trzeba zauważyć no, z naszej perspektywy pewnie oczywistość, ale jednak istotną rzecz, że są na to narażone w większym stopniu kobiety oczywiście. Też nawet myślę o takiej kwestii jak promocja właśnie pewnych standardów piękna w telewizji, w internecie, w mediach, popkulturze generalnie, to mogę pomyśleć o kilku takich gwiazdach męskich, które nie mają idealnych sylwetek, ale jeżeli jednak chodzi o kobiety, to tak nikt mi nie przychodzi, szczerze mówiąc, do głowy.
No nie, to jest akurat tej różnorodności tutaj zdecydowanie.
Ja chyba kojarzę jedną stand-uperkę, która no jest chyba taka większa. Ale to tyle.
Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to na przykład TikTok jest takim medium, gdzie generalnie jednak pokazuje się ciała bardzo smukłe. A z kolei Xiaohongshu jest takim medium, gdzie jest większe zróżnicowanie, jest więcej takich ciał normalnych.
Też tak myślę.
I myślę, że to jest jednak istotne w tym sensie, że mamy właśnie ten Douyin, platformę, która ma no, wielkie, wielosektorowe też ambicje, jest mocno cenzurowana, samocenzurująca się także, bardzo mocno też skręcająca w kierunku sprzedaży, wydaje mi się też istotne.
Oczywiście.
A jednak Xiaohongshu jest taką platformą zdominowaną przez kobiety, trochę taką od kobiet dla kobiet, więc tam jest więcej takiego dzielenia się doświadczeniami, wspierania się i tak dalej, więc to jest dosyć istotne. Ale skoro jest tak ważne bycie szczupłym, bycie akceptowanym w społeczeństwie chińskim, szczególnie dla kobiet, jak powiedzieliśmy, to co się robi w tym kierunku, żeby z nadwagą walczyć? Nie mówiąc już oczywiście o kwestii otyłości, która ma poważne konsekwencje dla zdrowia.
No właśnie, w ostatnim czasie na świecie i w Chinach również jest jedno słowo, które utożsamia się z utratą wagi i jest to Ozempic. Ozempic, jeżeli nie wiecie co to jest, jest to lek. Jest to lek, który jest przeznaczony dla diabetyków, dla osób chorych na cukrzycę. On zawiera w swoim składzie semaglutyd, który no w skrócie reguluje wydzielanie hormonów trzustki i spowalnia też opróżnianie żołądka, czego konsekwencją jest zmniejszenie apetytu. No i z tego powodu utarło się, że to jest taki lek wspomagający leczenie otyłości, chociaż on został wprowadzony na rynek jako lek dla osób cierpiących na cukrzycę.
Tak mi się kojarzy, że w ogóle o tym leku, o semaglutydach, bo to Ozempic to jest ten najbardziej znany duński, ale że to jest lek, który ma bardzo dużo pozytywnych skutków.
Tak.
Mimo, że w teorii on był początkowo dopuszczany przede wszystkim dla diabetyków, osób z cukrzycą, to jednak jest już dosyć powszechnym zjawiskiem, że biorą go osoby chcące się po prostu odchudzić.
Tak. I faktycznie Ozempic, on został w Chinach zatwierdzony oficjalnie w 2021 roku na wiosnę do leczenia cukrzycy typu 2. Natomiast można go kupić, da się go kupić na Taobao, na JD, da się tam zdobyć jakoś receptę i tak dalej.
No. W Chinach by się nie dało lewej recepty.
No więc jak nie tu, to już nigdzie.
I faktycznie jak tylko ten lek wszedł na chiński rynek, to po prostu szturmem go opanował. Na Douyinie, na Xiaohongshu było morze postów od ludzi, którzy tam chwalili się, ile to nie schudli, w jak krótkim czasie dzięki właśnie zastrzykom Ozempiku. Oczywiście lekarze wskazują na to, że no jednak jest to lek, że on może mieć również jakieś skutki uboczne. Wychodzi na to, że poza przestaniu brania tych zastrzyków często występuje też efekt jojo, aczkolwiek to są takie rzeczy, które dzieją się na bieżąco, więc też...
Tak, ja czytałam ostatnio jakąś tam dyskusję właśnie na X osób, które właśnie brały ten lek, no i mówiły, że rzeczywiście tak to jest, no bo ten apetyt po zaprzestaniu brania, ten apetyt wraca do poziomu sprzed brania, więc po prostu ma się potrzeby jeść więcej.
Tak. Według państwowych mediów, na przykład People's Daily Health, rosnąca popularność tego leku doprowadziła do sytuacji, w których w szpitalach i w aptekach czasem go brakowało, co oczywiście może stworzyć problemy dla osób, które no realnie go potrzebują, bo leczą się na cukrzycę. I nawet faktycznie była taka sytuacja w jednym szpitalu w kantonie, gdzie zabrakło tego leku, dlatego że po prostu jakby on został wykupiony przez ludzi, którzy de facto brali go, żeby się odchudzić.
No ale jedno to jest to, co piszą chińskie media, drugie to są realne działania, bo Chińczycy też widzą potencjał tego rynku leków na odchudzanie i sami swój lek także mają, produkowany przez firmę z Hangzhou. On został niedawno, ten chiński lek, dopuszczony dla wszystkich, także dla tych osób, które chcą po prostu na wadze stracić, więc na pewno tutaj gdzieś z tyłu głowy jest pokusa tego, żeby ten rynek otwierający się dla chińskich firm farmaceutycznych zdobywać. Nie tylko mówię o kontekście krajowym, ale też o wychodzeniu na świat.
Absolutnie i w ogóle chińskie firmy farmaceutyczne, bo firm, które chcą również produkować tego typu leki, prowadzą nad nimi zaawansowane już badania kliniczne, jest dużo. No i po prostu one ostatnio sobie bardzo, bardzo dobrze radzą na giełdzie, dlatego że no po pierwsze, tak jak mówiliśmy, w Chinach ten odsetek osób z nadwagą i z otyłością będzie się zwiększać, on się zwiększa bardzo szybko, więc sam ten rynek wewnętrzny jest smakowitym kąskiem, ale oczywiście chińskie firmy farmaceutyczne mają chrapkę na rynek globalny, prawda? No bo to nie jest tak, że to jest problem, z którym borykają się tylko Chiny. No w społeczeństwach zachodnich jest nam to znane już od dłuższego czasu, więc faktycznie dużo, dużo ludzi ostatnio inwestuje właśnie w chińskie firmy farmaceutyczne, które pracują nad takimi lekami. No i zakłada się, że tak mniej więcej w 2026 roku nastąpi taka wręcz eksplozja podaży, bo są plany, że większość tych leków wejdzie na rynek właśnie w podobnym okresie, także wtedy możemy się spodziewać, że takich magicznych zastrzyków będzie na rynku trochę więcej. Ale niektórzy zamiast sięgać po Ozempik, niektórzy być może nie mają do niego dostępu albo jest on dla nich za drogi, mimo tego, że w Chinach jest on w ogóle dużo tańszy niż na przykład w Stanach, bo w Stanach taki zastrzyk z Ozempiku kosztuje no prawie $1000.
Co?
Tak. Bardzo dużo. Natomiast w Chinach jedna taka dawka leku wynosi $67, dlatego że jest, wow, jeżeli jest, mamy go jakby na cukrzycę i on wtedy jest na liście leków refundowanych.
Też znaczenie ma w kontekście tych cen leków to, jak w Chinach leki są kupowane, bo rząd bezpośrednio negocjuje z firmami farmaceutycznymi, dzięki czemu no, może takie właśnie ceny tańsze, niższe wynegocjować.
No ale jak wiecie, nie wszyscy Chińczycy są tak jednoznacznie pozytywnie nastawieni do leków zachodnich, tak zwanej medycyny zachodniej. I niektórzy wybierają drogi bardziej tradycyjne, bo faktycznie tradycyjna medycyna chińska oferuje wiele sposobów na utratę wagi. To mogą być bańki, akupunktura, to mogą być różnego rodzaju leki ziołowe. W tradycyjnej medycynie chińskiej ogólnie źle funkcjonujący układ trawienny może być przyczyną wielu problemów, w tym również przyrostu masy ciała. No i generalnie, jeżeli troszeczkę jesteście zaznajomieni z tym TCM, z tą tradycyjną medycyną chińską, no to wiecie o tym, że tutaj najważniejszym konceptem jest qi. Qi to jest taka
energia życiowa,
siła życiowa, tak, no, dokładnie, która biegnie różnymi tam ścieżkami energetycznymi w całym ciele i one są znane jako meridiany. Mamy 14 głównych meridianów, co luźno przekłada się na zachodnią definicję narządów. W każdym razie, jeżeli ktoś czuje się źle, no to wtedy mówi się o tym, że to qi jest jakieś takie niezrównoważone, albo że coś tam jest przyblokowane, no tam różne tego typu rzeczy. Więc na przykład w akupunkturze przykłada się, przebija się igłami różne punkty, żeby właśnie tam skorygować ten nadmiar czy niedobór właśnie tego ci, tak? Czyli jakby gdzieś naciskamy w jednym miejscu, ale tak naprawdę leczymy coś innego. No i na przykład w przypadku otyłości najczęściej stosuje się akupunkturę uszu. Na uszach najwidoczniej jest bardzo dużo właśnie punktów, które są powiązane z naszym układem trawiennym i faktycznie tutaj, jeżeli przychodzimy z takim problemem do osoby, która się specjalizuje w akupunkturze, no to wtedy ona będzie pracować na tym naszym uchu, ponieważ za pomocą akupunktury jest na przykład stymulować poczucie głodu i sytości.
Znaczy to brzmi jak magia. Normalnie ja jeszcze do niedawna, szczerze mówiąc, wybuchałbym śmiechem, ale zaczynam, szczerze mówiąc, w ostatnim czasie być coraz bardziej pokorny wobec dorobku chińskiej medycyny tradycyjnej.
Tak, ale w ogóle może zacznijmy od tego, jakie było moje pierwsze spotkanie z akupunkturą. A tak jak mówi Piotr, no generalnie my wszyscy, ja w szczególności też byliśmy raczej sceptycznie do tego nastawieni. Ja generalnie kilka temu miałam wypadek, spadłam ze schodów, miałam złamaną kość ogonową, no i jest to jakby taki uraz, który do mnie wraca i parę miesięcy temu doszło do sytuacji, w której ta kontuzja powróciła i ja dosłownie nie byłam właściwie w stanie chodzić, nie byłam w stanie się poruszać, bo każdy ruch sprawiał mi ból i po prostu już tak nie wiedziałam do końca, co mam zrobić i wtedy sobie przypomniałam...
To jest taki idealny przykład po prostu z tych wszystkich, tak. Wszyscy ludzie opowiadają, te zwolennicy medycyny chińskiej, tak. Kiedy już nie działa zachodnia medycyna. Naprawdę, nic no, nie jest tak w stanie było. Zrobić. Wtedy pokornie idziesz właśnie
i
do
wtedy właśnie
tego
sobie przypomniałam, że słuchajcie, mam kontakt do właśnie lekarki tradycyjnej medycyny chińskiej, ponieważ moja koleżanka u niej była się odchudzać, bo to zataczamy koło. I napisałam do niej, czy ona jest w stanie mi pomóc. Powiedziała, że tak, przyjechałam do niej od razu. I słuchajcie, ja się położyłam tam na tym stole u niej i ona wbiła mi igłę w sam środek klatki piersiowej i to było wszystko. Wstałam i mogłam już chodzić. Także no, wydarzyło się coś takiego w moim życiu. Ja mam koleżankę, która korzystała z akupunktury i tradycyjnej medycyny chińskiej również w ten sposób, że nabrała takie mieszanki ziołowe przed weselem, bo ona planowała po prostu schudnąć do swojego ślubu i faktycznie udało jej się to, zrzuciła dość sporo na wadze. Natomiast mówiła, że miała również przepisaną dość specyficzną dietę, prawda? Więc to nie jest tak, że ona chodziła tylko na tę akupunkturę.
Z tą tradycyjną medycyną chińską, której ja tak totalnie nie potępiamy, są oczywiście
takie objawy.
No bo to
jest właśnie to podejście holistyczne,
tak,
prawda?
Tak,
więc
tak.
To nie jest tylko tak, że ta jedna rzecz ci
oczywiście
pomoże.
Oczywiście czasami przyjmuję takie ekstremalne formy, mm-hmm. które uważam, że...
Leczenie raka tradycyjną medycyną chińską.
I czasami niestety jest to też sianie zwątpienia w medycynę zachodnią, tak zwaną. To jest najgorsze. Ale w
tak.
sytuacji, w której ona sprawia, że ludzie, w takim przypadku jak na przykład właśnie próba odchudzenia się i nie mówimy o jakiejś naprawdę szkodliwych substancjach, bo i takowe są podawane różnym pacjentom. Jeżeli to jest faktycznie takie niegroźne, holistyczne podejście, to ono sprawia właśnie, że ci ludzie więcej myślą o swoim zdrowiu, stosują takie no, konwencjonalne metody po prostu pilnowania diety, czy też tam ćwiczeń i to wtedy ma sens jak najbardziej.
Dokładnie tak. Natomiast są też metody trochę bardziej drastyczne, chociaż może ani nie zaawansowane technologicznie, ani też nie mające tam tysięcy lat tradycji. Na przykład takim sposobem są takie obozy odchudzające. I faktycznie one się stały dość popularne dla dzieci. To nie jest wcale nowy wynalazek, bo to już się zaczęło w latach 90. tak naprawdę. W przypadku dzieci do czynienia tutaj mamy z takimi obozami letnimi, że po prostu te dzieci gdzieś wyjeżdżają na tam, nie wiem, 2-3 tygodnie. To też jest trochę, wiecie, dwie pieczenie na jednym ogniu, bo dla rodziców to jest możliwość tak w cudzysłowie pozbycia się tego dziecka na ten okres wakacji, wtedy kiedy nie ma kto nad nim sprawować opieki, bo dzieci nie chodzą do szkoły. Więc wyjeżdżają na takie obozy. Czasem widziałam takie przypadki, że takie obozy były organizowane przez szpitale, że na przykład szpital dziecięcy, szpital pediatryczny organizował właśnie...
Trzeba zrobić jakoś.
Coś takiego, żeby też promować taki zdrowy tryb życia wśród dzieci, ale oczywiście najczęściej to są po prostu prywatne podmioty. Nierzadko takie obozy przebierają formę takiego obozu wojskowego, a trenerami są na przykład właśnie byli żołnierze. To nie jest wcale tak rzadkie, jak moglibyście sobie pomyśleć.
W ogóle zabawy w żołnierzy w ostatnim czasie są coraz częstsze.
No więc dzieci tam mają ćwiczenia, tam maszerują, wykonują jakieś tam komendy i tak dalej. No i oczywiście no, dostają określone posiłki. I faktycznie efekty zwykle są, bo też umówmy się, że jeżeli mamy dziecko, które ma bardzo dużą nadwagę, to wystarczy odrobina zmiany w diecie i większe zwiększenie ruchu i często te efekty są dosyć szybkie, jeżeli nie mówimy o faktycznie sytuacji,
w której dziecko
jest chore i dlatego jakby ma problem z wagą.
Tak, ale Chiny by nie były Chinami, gdyby coś się nie stało złego na jakimś, na czymś takim, bo dosłownie w tym roku wiosną był taki przypadek, że pewna, no nazwano ją influencerką, ale ona miała dosłownie kilka tysięcy obserwujących bodajże na...
Tak.
Chyba na Weibo? No i ona pojechała...
Na Douyinie.
Na Douyinie. Ona, ta influencerka, ona pojechała na kilka z rzędu w ogóle takich obozów i
tak, bo ona chciała schudnąć 100 kilogramów.
Zmarła.
Tak, tak, to jest prawda. Ona, ta dziewczyna nazywała się Cui Hua, ona miała 22 lata, więc była bardzo młodziutka i faktycznie miała taki plan, żeby schudnąć 100 kg, ona miała naprawdę bardzo, no ona miała otyłość, prawda? Natomiast no faktycznie tam doszło do takiego przypadku, że ona zemdlała w trakcie ćwiczeń, no i później zmarła. Aczkolwiek nie wiem, co bezpośrednio było przyczyną śmierci, być może...
Tego nie podano dokładnie.
Tak, być może jakaś niewydolność serca albo coś takiego, więc no oczywiście, no wiadomo, muszę sobie wyobrazić, że takie rzeczy często są popychane do ekstremum.
Tak, no też ktoś chciał zarobić na tym, tak? Oni ją przepychali z jednego takiego obozu na kolejny, no bo ona, i ona musiała non-stop streamować, jak ona wykonuje te ćwiczenia i prawdopodobnie po prostu właściciele, organizatorzy tych kempów chcieli się zareklamować, bo gdyby ona naprawdę schudła te 100 kilogramów, no to by im nagoniło wielu, wielu nowych klientów.
Mhm. To prawda.
No po prostu była tam źle traktowana.
Tak, też to, że po pierwsze, że takiego typu aktywności, przedsięwzięcia, one nie są poddawane odpowiedniej inspekcji, tak. Nie są odpowiednio sprawdzane. To, że ludzie, którzy się zajmują po prostu organizacją tego, nie mają odpowiednich kwalifikacji, to są rzeczy, które no niestety w Chinach wciąż są powszechne.
Absolutnie. Jeżeli jeszcze chodzi w ogóle o dzieci, to na przykład czytałam taki wywiad z takim chłopcem nastoletnim, który właśnie wziął udział w takim kempie i schudł 20 kilogramów, natomiast powiedział, że później wrócił do swojej rodzinnej miejscowości na chiński Nowy Rok, no i generalnie bardzo szybko tak naprawdę przybrał znowu na wadze, więc no prawda jest taka...
Babcia nakarmiła.
Jeżeli rodzice, dziadkowie nie mają świadomości, nie mają dobrych nawyków żywieniowych, no to trudno takiemu dziecku będzie utrzymać prawidłową wagę. To nie ma znaczenia, że my go wyślemy na obóz treningowy, gdzie tam nie będzie nic jadł i będzie ćwiczył cały czas. Jeżeli to dziecko wróci do domu i nigdy nie zostanie nauczone, jak poprawnie jeść, no bo... Sorry, ale prawda jest taka, że jeżeli mam do czynienia z dzieckiem, które ma na przykład kilka lat, nie wiem, 6-7 i ma bardzo dużą nadwagę, ale właśnie ona nie jest spowodowana jakąś chorobą, tylko jest to dziecko po prostu...
Za dużo je, za mało się rusza.
No, o to chodzi. No jest to wina rodziców, no. Tylko i wyłącznie jest to wina opiekunów, którzy ewidentnie źle to dziecko karmią. To jest taka uwaga. Natomiast jeżeli chodzi o te oferty dla osób dorosłych, no to wiadomo, że tutaj już mamy inną trochę sytuację, no bo to są ludzie, którzy sami decydują o tym, żeby do takich miejsc się zgłosić. No i jest taka firma bardzo popularna w całym kraju, nazywa się DF Fit i ma takie swoje obozy, między innymi ma również taki obóz w Szanghaju. No i słuchajcie, to jest w ogóle, możecie sobie zobaczyć to na Dimpingu. Tam jest cały akademik, tam ludzie generalnie mieszkają, tam jest boisko do koszykówki, jest cały budynek treningowy, tam jest wiele sal. To też wygląda w ten sposób, że w widocznym miejscu są wywieszone takie tablice, które przedstawiają dzienną wagę każdego z uczestników. Tak, ile ważymy dzisiaj, ważymy się dzień w dzień. No i generalnie to chodzi o to, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby ćwiczyli jeszcze bardziej, żeby była ta rywalizacja. No i jest taka zasada, że ta osoba, która straci na wadze najwięcej w ciągu jednego dnia, więc nie wiem, ile tam można wody wypocić w ciągu jednego dnia, bo mówmy się, że o tym mówimy, no to taka osoba może zjeść taki cheat meal, na przykład jakieś tam, nie wiem, smażone kurczaki albo hamburgery.
A co jak wygram codziennie? To będziesz
codziennie jeść kurczaki. Do tego wszyscy użytkownicy mają aplikację, mini program, na który się logują i tam oczywiście mogą zobaczyć swój progres, ale mogą też widzieć, jak radzą sobie inni, więc tutaj jest ten element podglądania się nawzajem bardzo, bardzo mocny, można się tam porównywać. Od każdego z uczestników wymagane jest przynajmniej 5-7 godzin treningu aerobowego dziennie.
Wiecie,
ogólnie jak widzicie, no jest to faktycznie...
Ale to jest takie chińskie, żeby iść w takie ekstrema już.
Tak, no. Naprawdę. To jest, no, to są po prostu przepisy na to, jak faktycznie przewrócić się i już nie wstać, prawda?
No właśnie, ale to tak, macie absolutnie rację, że to jest... unikałbym tego sformułowania, ale tak, no pasuje, że to jest takie chińskie właśnie, żeby pójść do takiego ekstremalnego właśnie stanu.
Zamiast sprawdzić realne
zmiany. Z drugiej strony
stylu życia.
Ba, ale tutaj chodzi też trochę o to, że wiele osób nie chce wprowadzić realnych zmian i na przykład jak ja też pytałam osób, które tam miały gdzieś styczność z tym, z ogólnie tym przemysłem sprzedaży zdrowej żywności, no to na przykład można usłyszeć jakieś takie zdania, że na przykład ludzie nie chcą zdrowo, oni chcą smacznie.
Ale tak jest. Uważam, że interesującym wątkiem właśnie dotyczącym tego stanu świadomości zdrowego jedzenia w Chinach jest takie określenie, jakie właśnie przylgnęło tutaj do przekąsek czegoś, co, nie wiem, dajmy na to, jemy w pracy jako drugie śniadanie, ale czegoś zdrowego, czegoś, co no, jemy często w Europie, co jest takim jedzeniem po prostu nisko przetworzonym i prostym, typu kanapkami, typu jakimiś owocami.
Marchewka z humusem.
Czy na przykład, czy warzywami, sałatką. No i właśnie wyobraźcie sobie, że taki typ jedzenia, dla nas zupełna normalność, stała się w Chinach obiektem kpin.
Tak.
I po prostu ten hashtag Byron Fan, czyli jedzenie dosłownie jedzenie białego człowieka, no, z szturmem właściwie, szczególnie, bo mam wrażenie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy zdobyło właśnie chiński internet i jest używane właśnie jako obiekt kpin, żartu z tego, jak niesmaczne i skromne są tego typu posiłki. Natomiast właśnie mi się wydaje w kontekście tego, czym ty powiedziałaś, ten hashtag i ta dyskusja, te żarty z nim związane, one zdradzają moim zdaniem bardzo dużo. Po pierwsze to pokazuje, że no, ludzie w Chinach nie mają pojęcia o tym, co tak naprawdę je się w Europie. Za to akurat nie mogę ich winić. To jest całkiem zabawne nawet, bo na tych zdjęciach właśnie opatrzonych tym hashtagiem Byron Fan możemy znaleźć jakąś taką pojedynczą nadkreśloną paprykę, jakieś tam pojedyncze liście sałaty. No mówmy się, że nie...
Cracker z serem.
Tak. No mówmy się, że nie jest to coś, co koniecznie jemy zbyt często, no. Na przykład w Polsce. Ale oczywiście będą to także już takie normalne posiłki, mniejsze typu właśnie sałatki, kanapki, czy jakiś tam talerzyk z owocami. I to, że takie posiłki budzą śmieszność, jest już objawem większego problemu w Chinach, o którym także dzisiaj właśnie rozmawiamy, czyli no, nieraz braku wiedzy Chińczyków o tym, po pierwsze, ile należy jeść, tak. A po drugie, co należy jeść. I to, co bawi właśnie Chińczyków w tych takich prostych przekąskach, małych posiłkach, jest to właśnie, jak one proste są. I niekoniecznie, tak jak powiedziałaś, no, intensywne smakowo.
Nie są tłuste,
nie
po prostu.
Nie są wystarczająco smaczne. No to nie jest wystarczająca celebra związana z jedzeniem tego i nie jest ten bukiet właśnie oleisto-słodki. Tak. Jest to właśnie jedzenie takich posiłków prostych, jest oznaką jakiejś takiej biedy, ascezy. Tak. Ale nie jest, no właśnie z drugiej strony dla Chińczyków zabawne w ogóle jedzenie słodyczy, parówek, takich chuanchuanów, czyli takich
parówek.
Bienów, tak, czyli też, no też takich tych małych szaszłyczków, zazwyczaj mięsnych, mm-hmm. sprzedawanych, no we wszystkich takich sklepach osiedlowych, takich tak właśnie
one są,
chińskich żabkach.
Nawet one są, zanim je kupicie, to możecie sobie tam zerknąć, że te szaszłyczki cały czas leżą w takiej zalewie, takiego oleju.
I do tego, wiadomo, słodkie napoje, bubble tea, i tak dalej, konsumowane niemalże dzień w dzień. I no niestety inne wyobrażenie o jedzeniu, to o wiele mniej korzystne dla zdrowia, też zostało podłapane z Zachodu. Przede wszystkim z USA i bezpośrednio wręcz instalowane przez wielkie koncerny w głowach Chińczyków, ich wyobrażeniu o tym, jak konsumuje klasa średnia na Zachodzie. I to wszystko przy jednak dużej bierności państwa chińskiego. Myślę, że takim naprawdę dobrym, złożonym też przykładem tego jest tutaj Coca-Cola. Pamiętajmy w ogóle, że Coca-Cola była koncernem, którego wejście, no właściwie ponowne wejście do Chin po okresie tych dekad politycznych turbulencji na rynek chiński pod koniec lat 70. już.
Bardzo wcześnie.
Bardzo wcześnie, tak, bo ta decyzja zapadła już dosłownie o tym, że Coca-Cola wejdzie w 78 roku.
Wow.
I Coca-Cola weszła do Chin z początkiem 79 roku. Naprawdę. I to symbolizowało wręcz tę nową erę, erę otwarcia w Chinach. Coca-Cola była oczywiście pierwszym amerykańskim koncernem, który wszedł do państwa środka. I Susan Greenleg z Uniwersytetu Harvarda w swoich badaniach też zwróciła uwagę na to, jak w ogóle dalece posunięte są działania marketingowe, lobbingowe nawet bardziej Coca-Coli, na przykładzie Chin właśnie. No bo ta polityka ograniczająca konsumpcję słodkich napojów, sody, przede wszystkim wśród dzieci, powinna być, umówmy się, priorytetem rządu kraju, który nie chce mierzyć się z problemem nadmiernej nadwagi czy nawet otyłości w społeczeństwie. Chiny takowej polityki nie podjęły i wysiłki Coca-Coli były w tym względzie widoczne, bo wspomniana Greenleg wskazuje na no wręcz naukowe manipulacje inspirowane właśnie korporacyjnymi pieniędzmi, dokonywane poprzez taki instytut, który się nazywa International Life Sciences Institute z siedzibą w Waszyngtonie. To jest taki non-profit. Dalej, chiński oddział tego instytutu był głównym sponsorem badań nad otyłością i też związanymi z nią rekomendacjami politycznymi. Było to możliwe dzięki, surprise, surprise, współpracy z no, wpływowymi figurami świata nauki i polityki w Chinach, w tym przede wszystkim Chen Chunming, szefowej odpowiednika dzisiejszego Centrum Kontroli Zapobiegania Chorób, czyli CDC. No to jest bardzo ważna instytucja funkcjonująca pod Ministerstwem Zdrowia. Chen była jednocześnie w tym samym czasie dyrektorem właśnie International Life Sciences Institute w Chinach. No coś naprawdę nie do pomyślenia, no, że równolegle piastowała te dwie funkcje, ale jednak w tamtych realiach prorynkowego wsparcia firm, tego mieszania porządków naukowych, korporacyjnych, rządowych, politycznych, udawało się przekładać język interesów korporacji, także zagranicznych, na język polityki chińskiego rządu. Oczywiście taki instytut nie jest zupełnie naiwny, no przecież nie będą zupełnie cenzurować i sabotować jakiegokolwiek wspomnienia o otyłości jako problemie, to by ich jednak spaliło i pozbawiło też możliwości wpływu politycznego, więc trzeba grać mądrze. Do czego International Life Sciences Institute w Chinach doprowadził, było bardziej złożone i przebiegłe, a mianowicie też zainspirowane tym, co robił ten instytut także w USA. Postanowiono kierować uwagę w identyfikowaniu źródła problemu otyłości, nie w diecie, a braku ruchu. I faktycznie, no myślę, że także z naszych obserwacji widać, jak duży nacisk w Chinach kładziony jest na to podejście, po pierwsze ćwiczenia. No jak głęboko jest zakorzeniona ta logika właśnie no, w podnoszeniu liczby zajęć z WF, no, też akrobatyki, ćwiczeń w szkołach, budowania siłowni na otwartym powietrzu i tak dalej. Myślę, że to jest coś, co widzimy wszyscy.
A przecież nie jest to prawda, no bo jednak większą część tego, jak wyglądamy, jaka jest nasza sylwetka, stanowi jednak to, co jemy.
No więc właśnie. Więc jest to coś, właśnie te ćwiczenia przede wszystkim, co się wspiera, Bo też no, wydaje się, że tworzy takie sprawne, zdyscyplinowane społeczeństwo. Sport tak już na marginesie w ogóle też staje się przez to głęboko komercyjną i kosztowną rozrywką w Chinach, ale to tak, że ma związek z planowaniem miast i brakiem przestrzeni na uprawianie sportu, to jest też inny temat. To już też o tym
rozmawialiśmy, ale to powoduje, że sport generalnie jest drogi.
Mhm. No niestety. Tak, no dla dzieci, które no, nie mają pieniędzy na wykupienie prywatnych zajęć, naprawdę no, niewiele co pozostaje. No takie bieganie w tej z powrotem na jakimś takim małym skwerze.
Na skwerze przed molem.
No, przed molem, no. Nie dosłownie, dosłownie tak to wygląda.
To jest tak, jak wy możecie pamiętać swoje dzieciństwo, że tam się wychodziło na podwórko i się biegało i tam było jakieś boisko, że nawet nam można było pójść na boisko szkolne, to tutaj nie ma czegoś takiego.
Znaczy ja wiem, że teraz ktoś powie, że teraz w Polsce też tak nie ma, ale nie mówimy o tej samej skali.
Nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić.
Jest to samo. No to wszystko powiedziawszy, ja też oczywiście nie chcę w żaden sposób powiedzieć, że sport nie jest ważny, w żadnym wypadku. Chodzi tylko o to, tak jak ty powiedziałaś, Weronika, no z takim poważnym problemem otyłości, no, rozwiązaniem nie jest jedynie więcej ruchu. Bo jednak ta nieodpowiednia dieta i w dużej mierze też no, picie tych słodkich napojów są istotniejsze. No więc właśnie, żeby odpowiednio zaadresować ten problem, należy kierować uwagę na obszar ograniczenia konsumpcji tych wysokosłodzonych napojów, które w Chinach, jak mówiliśmy już chyba niejednokrotnie, są niezwykle popularne. To nie tylko o coli jest mowa, ale tych najróżniejszych napojów, bubble tea, wszystkich ich pochodnych najróżniejszych, które są pyszne.
Znaczy, ja w ogóle
przyznaję, są dobre, ale o to chodzi.
No.
Znaczy, one się stały, ich picie codzienne stało się na przykład no, w chińskich firmach, w których no, mieliśmy okazję pracować, znać ludzi, którzy tam pracują. To jest codzienny rytuał, znaczy, zamawianie ja, po tak prostu jak dziesiątek tych napojów. Jeżeli pójdziecie w takich godzinach właśnie tak lunchowych mniej więcej do którejś z popularnych takich sieciówek, jak tam czy Lelecza, jakś tego typu, to zobaczycie, że tam nikt nie przychodzi sobie zamówić jednego napoju. Nie, tam jest po prostu wypychane, są takie gigantyczne lady z takimi suwnicami, gdzie po prostu spycha się po kilkadziesiąt, kilkanaście takich napojów i po prostu je się bierze
w kolejce
takimi
setami. To zamówień zawsze, tak. No, dosłownie w czasie lunchowym, czy tak o 14:00 właśnie zawsze, jeżeli zamówicie sobie jedno bubble tea, to potem się okazuje, że musicie na nie czekać godzinę. Ale moje ulubione to jest to, że na przykład jak się pójdzie nawet do Wagas, czyli tej restauracji z niby takim zdrowym jedzeniem, tak. I jak zamawiasz tam herbatę, to i tam się wybiera, czy chcesz połowę cukru, czy tam chcesz normalnie cukru i jest też, że nie chcesz w ogóle cukru i w nawiasie jest nie polecamy. Jest napisane, butuejdzie. Tak jest.
No. Ale fakt, no ten rząd chiński, on faktycznie bazował na promocji tych ćwiczeń, zajęć z WF-u, siłowni na świeżym powietrzu, co jest istotne, tak jak powiedziałem, jednak niewystarczające. I no, szczególnie biorąc pod uwagę to, jaka jest skala tej epidemii nadwagi i otyłości w Chinach. No. Ale to jest w ogóle charakterystyczne, jeżeli chodzi także takie inne obszary w Chinach, bo też dawno, dawno temu, w pierwszym sezonie jeszcze opowiadaliśmy o tym, jak no niewielka jeszcze do niedawna i wciąż relatywnie nieduża jest ta polityka ograniczeń dotyczących palenia tytoniu w Chinach. I oczywiście można na to patrzeć jako na taką pewną indolencję, ogólną słabość regulacyjną państwa chińskiego w ogóle przez lata, ale jednak w omawianym kontekście tego właśnie regulowania szkodliwych dla zdrowia substancji, jak słodycze, papierosy, alkohol, to widać, że to jak przez lata skonstruowany był system ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń społecznych w Chinach, gdzie państwo nie brało jednak wielkiej odpowiedzialności, no nie ponosiło takiego bezpośredniego kosztu w sensie obciążenia budżetu za to, że ktoś był dalej chory na przykład na cukrzycę czy nowotwór płuc, bo za to leczenie no nie płaciło państwo w takim stopniu, więc to nie obciążało budżetu rządu lokalnego i państwa, więc nie ma też w takiej sytuacji wielkiej presji budżetowej ku wprowadzeniu zmian ograniczających konsumpcję takich szkodliwych substancji i produktów. Wydaje mi się, że to jest istotny kontekst patrzenia na to.
Ale że absolutnie zgadzam się.
Ja jestem zdania, że Chińczycy nie potrafią konstruować menu, kart dań. Dlaczego? Bo tam nie ma żadnych informacji. Tak naprawdę bardzo często jak wejdziecie do restauracji, to nie tyle, że tam nie będzie, nie wiem, alergenów, czy ile to ma kalorii. Nie. Tam nie będzie napisane w ogóle, z czego to danie się składa. Tak. Tylko masz obrazek, no i patrzysz na tą kapustę i musisz się przyglądać, czy tam są kawałeczki mięsa w tej kapuście, czy nie ma. Mhm. A bardzo często nie będzie ich na obrazku, a jednak będą. Więc naprawdę.
Te akurat tabele kaloryczne w menu, tak, to czy alergeny, to są rzeczy, które by się bardzo tutaj przydały. Mm-hmm.
No dobrze. Więc wydaje mi się, że to tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy was do wsparcia nas na naszym Patronite. Link znajdziecie w opisie.
Tak, ja mam dzisiaj ze sobą tutaj sample naszego kubka dla patronów, którzy
patrzę na niego cały czas.
Nam
co najmniej żółciutki.
Tak, więc mamy tutaj ten kubek. Niedługo te kubki będą drukowane. Będziemy je mieli w Polsce i będą dostępne. Będzie można go otrzymać w zamian za patronat lub będzie można go też kupić.
Tak będzie.
Tak, i wiele innych wspaniałych produktów.
Dużo, dużo ciekawych rzeczy dla was. Słuchajcie, szykujemy, także, że tak powiem, stay tuned. A dzisiaj dziękujemy wam bardzo za słuchanie najnowszego odcinka.
Żegnają się z wami wasi prowadzący Piotr Sochoń,
Nadia Urban
i Weronika Truszczyńska.
Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.